Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu z Panem Bogiem tak naprawdę. Ciągle jakoś tak to powtarzam, że kiedy spotykamy się z Bożym Słowem, kiedy czytamy to Boże Słowo, kiedy słuchamy tego Słowa, chociażby w czasie liturgii, w czasie mszy świętej, to spotykamy się z tym, który stoi za tym Słowem. Spotykamy się z Panem Bogiem. Tak jak w Eucharystii, we mszy świętej chleb i wino są znakiem obecności Pana Boga, Jego Syna Jezusa Chrystusa pośród nas, tak samo Boże Słowo jest znakiem obecności Boga pośród nas. Od jakiegoś już dłuższego czasu przyglądamy się Księdze Powtórzonego Prawa, ostatniej Księdze Pięcioksięgu i powoli zbliżamy się do końca 17 rozdziału tej księgi. Dzisiaj przed nami ostatnia część tego 17 rozdziału, część zatytułowana Ustanowienie Króla. Posłuchajmy. Gdy wejdziesz do tej ziemi, którą Pan Twój Bóg daje Tobie i weźmiesz ją w posiadanie i w niej zamieszkasz i powiesz, ustanowię nad sobą króla, jak wszystkie ludy, które są dookoła, to możesz ustanowić nad sobą króla, którego wybierze Pan, Twój Bóg. Spośród Twoich rodaków ustanowisz króla nad sobą. Nie może panować nad Tobą ktoś obcy, kto nie jest Twoim rodakiem. Tylko niech nie pomnaża sobie liczby koni, ani nie zaprowadzi tego ludu do Egiptu, żeby powiększyć liczbę koni, bo Pan Wam rzekł, nie wrócicie już więcej tą drogą. Niech też nie ma zbyt wielu żon dla siebie, żeby nie zwiodły jego serca, ani srebra i złota, niech nadmiernie sobie nie pomnaża. Zatrzymajmy się na chwilę właśnie na tej pierwszej części tego ostatniego fragmentu 17 rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa. Pan Bóg zapowiada swojemu ludowi, że będą mieć króla. Że w ten sposób trochę też, jak usłyszeliśmy, będą podobne do tych narodów, które są wokół nich. Oczywiście ciągle trzeba pamiętać, że zasadniczym królem Izraela jest Bóg. Bóg jest ich Bogiem, ale też jest ich królem, czyli tym, któremu mają oddawać cześć i wobec którego mają być posłuszni. I tego nie mogą stracić z pola widzenia. Pomimo tego, że będą mieli takiego ziemskiego króla, to tym najważniejszym królem jest Bóg. Dlatego też słyszymy o Bożym Królestwie. W Nowym Testamencie Jezus wielokrotnie mówił o Królestwie Bożym, przywoływał to królestwo w różnych swoich przypowieściach. Wreszcie przed Piłatem powiedział, Królestwo moje nie jest stąd. To Bóg wybrał Izraela. Nie Izrael wybrał Pana Boga. Tego królestwo moje nie jest stąd, mówi Jezus. Ale też, jak usłyszeliśmy, to Bóg wybierze króla. Możesz ustanowić nad sobą króla, którego wybierze Pan, Twój Bóg. Przypomnijmy sobie chociażby to wydarzenie, kiedy do synów Jessego przychodzi Samuel, by namaścić jednego z synów Jessego na króla. Prorok dokładnie nie wie, którego z synów Jessego wybrał Bóg. I dlatego, jak pamiętamy, prorok skupia się na z tych starszych synach Jessego. Wysokich, rosłych, dobrze zbudowanych, silnych. Ale Bóg patrzy inaczej niż patrzy człowiek. I dlatego ostatecznie prorok namaszcza na króla Dawida, najmłodszego, z którym bracia się za bardzo nie liczyli. Najmłodszy, najsłabszy. Nie można było na niego za bardzo liczyć, zajmował się tylko pasieniem bydła. Nie wykonywał żadnej jakiejś trudniejszej pracy. Ale właśnie to Bóg wybierze sobie króla. Tutaj mamy potwierdzenie tego, że to wszystko, co składa się na życie Żydów, na życie narodu wybranego, ma być zależny od Pana Boga, jest zależny od Pana Boga. to jak ma wyglądać ich życie, ich kult, jak ma wyglądać świątynia, te różne sprzęty, o czym czytaliśmy w księdze, chociażby też kapłańskiej. To wszystko jest poukładane przez Pana Boga. I także ostatecznie król będzie wybrany przez Pana Boga. To Bóg o tym zadecyduje, kto będzie tym królem, bo wszystko, co składa się na życie narodu wybranego, jest w ręku Pana Boga, jest Jego dziełem. I Pan Bóg przez Mojżesza wyraźnie mówi do Izraelitów, że król będzie Żydem, nie może być królem ktoś, kto nie jest Żydem, że ten król nie ma zabiegać o bogactwa, że król nie pomnoży sobie liczby koni, że nie będzie zwracał się do innych narodów o pomoc, zwłaszcza do Egiptu, bo Żydzi w Egipcie byli niewolnikami. Też Pan Bóg dopuszcza to, że król może mieć wiele żon, ale nie może ich mieć zbyt wiele, by nie zwiodło jego serca. Tak jak w przypadku chociażby Salomona, co rzeczywiście stało się faktem. Pan Bóg decyduje o tym, kto ma być królem i też czym ma się w życiu kierować, o co zabiega, jakie powinny być jego cechy. Czytamy dalej. A gdy zasiądzie na tronie swojego królestwa, niech sporządzi sobie w księdze odpis tego prawa z tego, które jest w posiadaniu lewickich kapłanów. Niech będzie z nim i będzie go czytał przez wszystkie dni swego życia, żeby się nauczył czcić Pana, swego Boga, przestrzegać wszystkich słów tego prawa i wypełniać te rozporządzenia, żeby jego serce nie wynosiło się nad jego rodaków i żeby nie zboczył od tego przykazania na prawo ani na lewo, tak aby długo panował nad swoim królestwem on i jego potomkowie w Izraelu. Zwróćmy więc uwagę na to, że Pan Bóg wyraźnie przez Mojżesza mówi do swego ludu, że król ma czcić Pana swego Boga, przestrzegać Jego prawa, wypełniać Jego rozporządzenia, aby Jego serce nie wynosiło się nad Jego roda, aby nie zboczył od Bożego prawa. Ma przepisać to prawo. I tutaj zatrzymamy się troszkę nad 18 wersetem tego 17 rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa. Przeczytajmy sobie jeszcze raz. A gdy zasiądzie na tronie swego królestwa, niech sporządzi sobie w księdze odpis tego prawa z tego, które jest w posiadaniu lewickich kapłanów. I tutaj pojawia się bardzo ważne słowo. W Septuagincie, w tłumaczeniu Starego Testamentu na język grecki, co dokonało się 2-3 wieki przed narodzeniem Pana Jezusa, pojawia się tutaj słowo, które zostało wymyślone przez tłumaczy. To słowo to deuteronomion, czyli słowo powstało od dwóch słów. Słowa nomos, prawo, i deuteros, powtórne, wtórne. I stąd mamy właśnie Księga Powtórzonego Prawa. To w językach współczesnych, także w języku polskim, się przyjęło Księga Powtórzonego Prawa. Że król ma mieć przy sobie odpis Bożego prawa, aby czcił Pana. Dlatego to słowo Pana Boga zapisane w Księdze Prawa ma czytać. Ono będzie z nim, czyli to, co powiedzieliśmy sobie dzisiaj na początku, że w słowie jest obecny Bóg. Kiedy to prawo, Boże prawo będzie z królem, to tak naprawdę będzie z nim Bóg. I dlatego król ma to słowo, to prawo czytać. Ma je poznawać, czyli ostatecznie ma poznawać Pana Boga. A poznając Pana Boga, będzie tego Pana Boga czcił. Będzie przestrzegał Jego praw, Jego przykazań. I dzięki temu będzie pamiętał, że nie jest lepszy od innych. W tym sensie, że urząd króla nie daje mu jakichś nie wiadomo jakich przywilejów, ale to jest wszystko po to, aby też był blisko Pana Boga. Został wybrany na króla przez Boga, bo to jest jego droga do Pana Boga. Jego droga po to, by tego Pana Boga poznawał i czcił. I tutaj można by też odwołać się do czasów współczesnych, gdzie patrzymy na chociażby na rządzących, czy na innych ludzi, którzy mają jakąś władzę. Czy tę władzę wykonują w taki sposób, by nie wynosić się na innych, by tym innym rzeczywiście służyć. To wskazywało, że uznają, że jest ktoś większy od nich, że te prawa, które ustanawiają, mają swoje źródło tak naprawdę w tym, co ich przekracza, co nie jest tylko jakimś ludzkim wymysłem, co jest wyrazem tylko ludzkiej mądrości, ale że za tym stoi mądrość nie z tego świata. Przypomnijmy znowu sobie słowa Jezusa do Piłata. Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci nie dano z góry. Z góry nie tylko w sensie rzymskiego cesarza, który skierował Piłata do Ziemi Świętej, do Palestyny, ale też dlatego, że ostatecznie wszelka władza pochodzi od Boga. Nawet jeżeli ludzie wybierają sobie króla, to ostatecznie, skoro ludzie pochodzą od Pana Boga, to wszystko, co czynią w swoim życiu, jak to życie organizują, ma do tego Pana Boga się odnosić. Nawet jeżeli ludzie nie wierzą w Pana Boga, to jest coś takiego jak prawo naturalne, prawo zapisane w ludziach. Chociażby właśnie bądź dobry, nie zabijaj, nie krzywdź innych. To wynika właśnie z prawa naturalnego. Prawa, które dotyczy wszystkich ludzi, które jest wpisane w każdego człowieka. Czy on wierzy w Pana Boga, czy nie wierzy. Dlatego ciągle wracamy do tego źródła, czyli wracamy do Pana Boga. To jest też odpowiedź na ten jakiś chaos, który mamy w dzisiejszym świecie. Na to wszystko, co się dokonuje w dzisiejszym świecie. Na ten jakiś kryzys, tak naprawdę właśnie powrót do źródła, do tego, co Boże. Bo widzimy, że wszelkie jakieś ludzkie pomysły na to, jak to rozwiązać, jak zaradzić różnym problemom, że to są tylko pomysły na jakąś krótką metę, że to nie wytrzymuje próby czasu. Bo to jest tylko ludzkie, a to, co ludzkie, przemija, obraca się w proch i pył. Znowu przypomnijmy sobie, co Jezus mówił, kto słucha mojego słowa, je wypełnia, buduje dom na skale, na solidnym fundamencie. To jest właśnie to. Dlatego król izraelski, tak Bóg to postanowił, ma trzymać się Bożego prawa, ma czcić Boga, czyli pamiętać, jest ktoś nade mną, przed kim zdam sprawę, że nie mogę wynosić się nad tymi, czy nad tych, którym przewodzę, dla których jestem królem. Bo dla nich jestem królem, ale razem z nimi jestem poddany Panu Bogu. Do tego trzeba też nam ciągle wracać. Zwłaszcza nam, którzy mamy jakąś władzę, no, chociażby kapłan ma jakąś władzę. Nie jest proboszczem w parafii, czyli w jakiś sposób są mu ludzie podlegli, ale dla nich jest proboszczem, ale razem z nim jest chrześcijaninem, uczniem Pana Jezusa. Wracamy więc właśnie ciągle do tego, co właśnie już czytamy w Starym Testamencie. Co pokazuje nam, czego mamy się ciągle trzymać. Zresztą znowu przypomnijmy sobie, co Jezus mówi. Nie przyszedłem zmienić prawo czy proroków, przyszedłem to wypełnić. Czyli pokazać, o co tak naprawdę w tym chodzi. Dlatego kiedy czytamy Księgę Powtórzonego Prawa, przypominamy sobie ten zamysł Pana Boga. To, czego Bóg naprawdę chce. Co nie jest w jakiś sposób zmącone, przykryte jakimiś ludzkimi pomysłami, ludzką mądrością, tylko ludzką mądrością. Nie przyszedłem zmienić, ale wypełnić. Zatem zakończymy 17 rozdział Księgi Powtórzonego Prawa. W czasie naszego następnego spotkania przejdziemy do rozdziału 18. Zachęcam, zapraszam do zapoznania się z nim, byśmy w czasie naszego następnego spotkania mogli już temu 18 rozdziałowi zacząć się przyglądać. Z Panem Bogiem, szczęść Boże!